czym jest spoczynek w Duchu Świętym? Czy to jest autentyczny dar Ducha Świętego? Czy to jest po prostu zjawisko naturalne? A może to jest zwiedzenie demoniczne, które ma wprowadzić w błąd nieświadomy chrześcijan? Przede wszystkim, jeżeli patrzymy na zjawisko, musimy mieć świadomość, że nie wszystko, co jest podobne na poziomie zjawiskowym, jest rzeczywiście takie samo. I jeśli mówimy o spoczynku w Duchu Świętym, jako pewnym osunięciu się na ziemię, któremu towarzyszy doznanie mocy Ducha Świętego, to ważne jest, żebyśmy właśnie mówili o całym tym zjawisku, czyli że jest to nie tylko osunięcie się na ziemię jakieś w kontekście modlitwy, ale rzeczywiście są pewne elementy, które charakteryzują, które można nawet na poziomie fenomenologicznym rozpoznać, które są typowe, które właściwie zawsze zachodzą. I takie elementy wymienia m.in. ksiądz Cyran w swojej książce, już wspomniany wielokrotnie, Spoczynek w Duchu Świętym, to jest monografia poświęcona temu zjawisku, która na końcu ma też świadectwa, które pomagają właśnie zrozumieć opis tego, co tam jest analizowane pod względem teologicznym. I on wymienia 5 takich elementów. Po pierwsze właśnie kontekst, że jest to modlitwa o Ducha Świętego. Może to być modlitwa o wylanie Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym, o uzdrowienie albo podobne. Drugi, zachodzi jakiegoś rodzaju utrata czucia albo kontroli nad własnym ciałem, zwłaszcza nad własnymi nogami. Człowiek osuwa się na ziemię. Po trzecie, i to jest chyba najistotniejsze, doświadczenie wewnętrzne, które można określić jako intymne doświadczenie Bożej mocy i osobowej obecności Bożej. I ten trzeci punkt jest, jeżeli tego nie będzie, to nie będzie na pewno spoczynek w Duchu Świętym. To jest jakieś inne zjawisko. Czwarty, można powiedzieć, że to jest skutek tego poprzedniego, przynaglenie do nawrócenia, pokuty, przemiany życia, czy też większej doskonałości. I często, niekoniecznie zawsze, ale często zachodzący piąty element, doświadczenie uzdrowienia, w niektórych przypadkach także uwolnienia od złych duchów. Można do tego dodać też, że w opisach osób, które doświadczają takiego spoczynku, również w tych świadectwach, w tej monografii, niemal zawsze pojawia się opis takiego wewnętrznego doświadczenia wolności i pokoju. Wolność i pokój. I nie ma to nic wspólnego z transem, ale spróbuję za chwilę jeszcze wytłumaczyć, jak widzę tę różnicę, ale właśnie raczej z pewnego rodzaju uporządkowaniem działania naturalnych władz. Ksiądz Cyran w tej książce przedstawia też obiekcje wobec tego zjawiska i odpowiada na nie. Faktem jest, że przez pewien czas, zwłaszcza jeszcze w latach 70., zanim zjawisko to było lepiej poznane, było traktowane przez katolickich duszpasterzy z dystansem czy ostrożnie, czasem wręcz niechęcią. I nawet sam kardynał Suenens, który był promotorem odnowy w Duchu Świętym, pod koniec lat 70. z dużym dystansem do tego podchodził i zakazywał celowego wywoływania takich spoczynków. Upłynął pewien czas, poznaliśmy lepiej to zjawisko i prawdopodobnie dlatego też lepiej umiemy odróżnić je od nieautentycznych, od innych zjawisk, które może są podobne. Stąd prawdopodobnie bierze się też większa akceptacja, ale trzeba też rozumieć, że zdarzają się zjawiska nawet w kontekście modlitewnym, które nie są spoczynkiem w Duchu Świętym. Mogą być to zjawiska demoniczne, mogą się zjawiać w trakcie egzorcyzmu, więc dlatego ważne jest, żeby patrzeć na cały kontekst, nie traktować każdego osunięcia się na ziemię. Może być to zresztą zjawisko zupełnie naturalne, zwykłe omdlenie z jakiegoś powodu. A tym bardziej trzeba to odróżnić od stanu transu. Trans przeważnie wywoływany jest albo jako pewnego rodzaju sugestia, albo na podstawie pewnego silnego oddziaływania, czasem psychicznego, a częściej wręcz fizycznego. Monotonne powtarzanie jakichś gestów, słów, melodii. I w odróżnieniu od takiego zjawiska transu, spoczynek w Duchu Świętym pojawia się w kontekście modlitwy, pojawia się nagle, niespodziewanie. Jeżeli się pojawiają wcześniej jakieś takie, można powiedzieć, manipulacje psychosomatyczne, to jest nadużycie. To od razu jest, czyni to samo zjawisko podejrzane. Jeżeli ktoś wywołuje jakieś gesty, jakąś taką muzyką próbuje przekonywać, to od razu ja bym do tego podchodził z dużą ostrożnością. Dokonuje się w wolności, pełnej świadomości. Tam nie ma wygaszenia wolności i nie ma takiego wygaszenia świadomości jak w transie. W transie człowiek właściwie nie wie, co się dzieje. Znajduje się często, cały tłum znajduje się w jakimś transie, który jest spowodowany muzyką, choćby muzyką techno, która niskimi dźwiękami gdzieś tam oddziaływuje na hormony człowieka. I to zjawisko zupełnie nawet od strony takiej fizjologicznej wygląda inaczej. Dalej, tak przynajmniej pisze autor, ksiądz Cyran, że to wymaga stanu łaski, wyklucza się wzajemnie ze stanem opętania, chociaż niekoniecznie wyklucza wcześniejsze nękanie przez złego ducha, i prowadzi, tutaj owoce też są ważne, prowadzi do nawrócenia albo do pogłębienia życia duchowego. może tak być, że czasem spoczynek w Duchu Świętym pojawia się jako pewnego rodzaju moda, czy powielanie istniejących zachowań, próbuje się to powtórzyć. Może być to czasem też związane z nadmiernymi oczekiwaniami, ale nie można na podstawie tego, że są falsyfikaty, negować istnienia autentyków. Przykładem takiego spoczynku w Duchu Świętym, który dla mnie jest w jakiś sposób przekonujący, który trudno jest przypisać jakiejkolwiek sugestii, jakiemukolwiek działaniu zewnętrznemu, jest coś, czego świadkiem byłem naprawdę spory kawałek czasu temu. To był rok 1983, w trakcie rekolekcji oazowych w Otmuchowie, drugi stopień oazy. Jest to też podobne do doświadczeń, które opisywane są w książce Państwa Nowickich, Upili się młodych winem, książka, która wyszła w zeszłym roku, która opisuje początki odnowy w Duchu Świętym, które miały miejsce w Ruchu Światło Życie. Andrzej Sionek na pewno by był w stanie bardzo dużo na ten temat opowiedzieć, zresztą jest też tam wymieniony wielokrotnie w tej książce, ale to, co chcę podkreślić, to rzeczywiście był to kontekst rekolekcji oazowych i w trakcie tych rekolekcji, między innymi z takiego powodu, że była to bardzo duża grupa i powstały rozmaite tarcia, takie międzyosobowe konflikty, ksiądz, który prowadził tę rekolekcję, zdecydował się poprowadzić modlitwę o wylanie Ducha Świętego, ale przygotowanie do tej modlitwy, właściwie w tym przygotowaniu nie było mowy o charyzmatach, nie było mowy o jakichś cudownościach, była mowa taka, bardzo to była może gdzieś koło godzinna katecheza teologiczna i właściwie gdzieś tam lokująca się w tym drugim wyjaśnieniu, czyli że wylanie Ducha Świętego jest po prostu pogłębieniem czy aktualizacją sakramentów. Sakramentu chrztu i bierzmowania. Więc myśmy byli, to jest sto kilkanaście osób, przygotowani pod względem teologicznym, natomiast zupełnie nie byliśmy przygotowani na to, że coś się może zdarzyć. Nie było nawet takich oczekiwań. W trakcie tej modlitwy, to trwało naprawdę sporo, od 7 wieczorem gdzieś do 1 w nocy, bo nad każdą osobą się modlono i poświęcono tam odpowiedni czas, pojawiły się charyzmaty, pojawił się dar poznania, który był tak przenikający dla nas, który po prostu pierwszy raz nikt z nas nawet nie wiedział, jak to nazwać. I zostały nazwane dokładnie źródła tych konfliktów międzyosobowych i w pewnym momencie było wezwanie do konkretnej osoby, żeby wstała i przeprosiła którąś tam osobę, którą zraniła, o której nikt nie wiedział w ogóle, że tak się zdarzyło. I to miało miejsce. I w trakcie tej modlitwy miało też miejsce spoczynek w Duchu Świętym. Myśmy oczywiście wtedy nie zdawali sobie sprawy, że coś takiego istnieje. Po prostu jedna z tych osób wstała od modlitwy, powiedziała Pan mój i Bóg mój i runęła na ziemię. Ale jakoś nikt się tym nie emocjonował, po prostu widzieliśmy, że nic mu się nie stało, to pozwoliliśmy mu leżeć i leżał tam przez jakiś czas, potem wstał i dalej się modliliśmy nad kolejnymi osobami. Ale to, co pamiętam naprawdę, tak jak dzisiaj, ten moment, kiedy wyszliśmy z tego kościoła świętej Anny w Otmuchowie, doświadczenie tak wielkiej miłości Bożej, że myśmy naprawdę te kilka godzin, które dzieliło przed i po, zmieniło nas całkowicie. I padliśmy sobie w objęcia i to doświadczenie, że jak w ogóle te konflikty były tak mało ważne, tak nieistotne, o co nam w ogóle chodziło. Więc przemiana zarówno wewnętrzna, jak i tych relacji pomiędzy nami. Więc zupełnie wtedy nie mieliśmy nazewnictwa. Nikt nie zastanawiał się, że to jest dar poznania, że to jest dar proroctwa, dar języków. Ale to się pojawiło i pojawiło się, można powiedzieć, zupełnie niespodziewanie. Więc jeśli ktoś mnie zapyta, czy spoczynek właśnie jest tylko jakąś modą wywołaną przez imitację, mogę powiedzieć, pierwszy, który ja widziałem, na pewno taki nie był. Dlaczego wydaje mi się, że lepiej jest mówić o spoczynku w Duchu Świętym właśnie jako o zjawisku, niż jako o darze, czy jako o charyzmacie? Chociaż w dokumentach z Malin on jest wymieniony w rozdziale rozeznawanie poszczególnych charyzmatów jako ostatni. Dlatego, że spoczynek w Duchu Świętym nie jest charyzmatem w takim sensie, jak na przykład dar proroctwa, dar uzdrawiania, języków czy inne wymienione w 12 rozdziale 1 listu do Koryntian, nie służy bezpośrednio dobru wspólnoty, nie jest też stałym darem, jest pewnego rodzaju doświadczeniem indywidualnej osoby, czasem zdarzającym się tylko raz w życiu, czasem więcej razy, które służy jej dobru duchowemu. Ale to jest dar w tym sensie, że u podstaw tego widocznego zjawiska jest doznanie przemożnego doświadczenia mocy Ducha Świętego. I ten zewnętrzny przejaw, myślę, że nie jest tak istotny, jak doświadczenie właśnie działania Ducha, które prowadzi do pokoju wewnętrznego, do pojawienia się albo wzmocnienia pragnienia doskonałości, do ożywienia osobowej relacji z Jezusem, a nieraz też do uzdrowienia duchowego i fizycznego. W drugim punkcie chciałem zwrócić uwagę teraz na relacje pomiędzy sferą naturalną, a duchową. Tu też myślę, że trzeba szukać wyjaśnienia tego, co się dzieje w spoczynku w Duchu Świętym. Zasada, że łaska buduje na naturze, wydaje się oczywistością teologiczną, ale jeżeli zastanawiamy się, jak ona działa w praktyce, tu się pojawia problem. Współdziałanie łaski z naturą nie zawsze jest harmonijne i często ta nasza sfera naturalna jest nieprzygotowana na takie intensywne działanie łaski. Widać pewien rozdźwięk i ten rozdźwięk nawet się pojawia w tej sytuacji, kiedy nasza natura jest względnie zdrowa, a tym bardziej, kiedy w naszej naturze są jakieś pęknięcia. Niekoniecznie to musi być poważne zaburzenie psychiczne. Dezintegracja psychiczna, tak jak przynajmniej pokazywał to polski psycholog Kazimierz Dąbrowski, ale przed nim też podobne myślenie miał i święty Jan od Krzyża, i święty Paweł. Dezintegracja psychiczna, kryzys, pewnego rodzaju pęknięcia nie są czymś koniecznie negatywnym. One są też czymś, co jest motywem rozwoju. I prawdziwy rozwój duchowy nie dokonuje się tylko przez jakieś dodawanie kolejnych elementów, ale właśnie przez te konieczne kryzysy, pęknięcia. Więc jeśli w naturze człowieka, jeśli w jego sferze zachodzą pewnego rodzaju pęknięcia, zablokowania, można powiedzieć niespójności w różnych wymiarach, nie powinno być dziwne, że kiedy przychodzi łaska, one się ujawniają. Wtedy cała ta słabość ludzkiej natury jakby rozlewa się. Człowiek nie jest w stanie tego dłużej utrzymać. Być może właśnie to doświadczenie tego odpoczynku czy spoczynku w Duchu Świętym to jest taki moment, kiedy człowiek puszcza ze swoich rąk ten zbyt mocno trzymany ster życia. Pozwala, żeby Pan Bóg go chwycił. Z obserwacji próbowałem z różnymi duszpasterzami, z różnymi liderami rozmawiać na ten temat. Obserwacja jest taka, że niekoniecznie spoczynek w Duchu Świętym, zdarza się osobom nadmiernie emocjonalnym. Taka korelacja niekoniecznie zachodzi. Natomiast często zdarza się osobom, które mają pewnego rodzaju blokadę w życiu duchowym czy emocjonalnym. Ten moment jest właśnie tym momentem, kiedy ta blokada puszcza. Kiedy ta blokada odchodzi. Nasze zrozumienie tego, co się dzieje na styku sfery duchowej oraz psychicznej i fizycznej jest zawsze ograniczone. Możemy obserwować jakieś zjawiska psychosomatyczne, próbować znaleźć jakąś korelację z doświadczeniem duchowym, ale trudno na podstawie analizy samego zjawiska wyciągnąć jakieś jednoznaczne wnioski. Podobne zjawiska, odczucie pokoju, lekkości, ciepła, płacz, łzy, śmiech, czasem śmiech wręcz histeryczny, też taki nieraz słyszałem na spotkaniach modlitewnych, albo wewnętrzne skupienie, bardzo głębokie skupienie, które wręcz przypomina sen, ale świadomy, przy zachowaniu świadomości, to może mieć różne źródło. To, co obserwujemy, nie wystarczy, żeby ocenić. I może to być reakcja natury ludzkiej na działanie łaski, ale mogą też być przyczyny wewnątrzpsychiczne lub wręcz somatyczne. W niektórych przypadkach, myślę, że rzadkich, tak kierując się własnymi obserwacjami, może to być skutek działania też złego ducha, który się podszywa, próbuje imitować działanie Boże. I dlatego ważne jest, żeby patrzeć też właśnie na kontekst, zresztą było to już wcześniej wspomniane, na szeroki kontekst tego, co się dokonuje. Jaka jest motywacja i nastawienie osoby, która to przeżywa. To było już wspomniane. Jeżeli chcemy zrozumieć, musimy też patrzeć, dlaczego ten człowiek podchodzi do tej modlitwy. Dalej, jaki jest kontekst albo historia życia tej osoby. To, co dotyczy jej duchowości, ale też, co przed chwilą było powiedziane, jej wcześniejsze doświadczenia rodzinne, być może nawet w poprzednich pokoleniach. Po trzecie, jak została przygotowana do tego doświadczenia, to też wpływa na jej oczekiwania. Dalej, na konkretny kontekst. Czy to jest reakcja na modlitwę o wylanie Ducha Świętego, być może też na działanie jakiegoś charyzmatu, na przykład słowa poznania, czy to jest reakcja na egzorcyzm. To na pewno będzie miała zupełnie inna ocena. Coś, co trudno jest ocenić w tym momencie, ale co ostatecznie jest weryfikacją, jakie są owoce tego doświadczenia. Te owoce czasem widać zaraz, że to jest uwolnienie od jakiejś słabości, uzdrowienie, ale chodzi też o te owoce dalsze, czyli jak wygląda dalszy rozwój duchowy, jak wygląda dalsza historia życia, jakie są dalsze decyzje tej osoby. I dopiero mając to, możemy próbować analizować czy słuchać tej osoby, która opowiada o swoim przeżyciu. Dopiero w tym kontekście możemy rzeczywiście te elementy, które typowo się pojawiają, najczęściej to jest ten stan szczęścia, które zupełnie jest inne od szczęścia, które można zyskać w sposób naturalny, poczucie uwolnienia, pewnego rodzaju lekkość duchowa, jakiegoś rodzaju doświadczenia poznawcze i wolitywne, które trudno jest tym osobom nazwać. To jest ciekawe, że zarówno mistycy, którzy doświadczają Boga w sposób bardzo intensywny, jak i osoby, które doświadczają spoczynku w Duchu Świętym, mają poważny problem ze zwerbalizowaniem tego, co właściwie doświadczyły. Dlatego być może tak trudno jest to zrozumieć czy opisać. Jednoznaczna ocena, czy w tym przypadku rzeczywiście jest spoczynek w Duchu Świętym, czy to jest autentyczne działanie Ducha Świętego, nie jest łatwa, bo owoce dopiero widzimy w perspektywie długofalowej, ale poznawszy ten kontekst, poznawszy te uwarunkowania osobowe, możemy już jakąś wstępną ocenę przyjąć. Trzeci punkt, chciałem właśnie zastanowić się przez chwilę, jak się ma spoczynek w Duchu Świętym do ekstazy, do różnych zjawisk mistycznych. Z pewnością nie jest to jedno i to samo, natomiast mówiąc o przeżyciach mistycznych, o mistyce, staramy się rozróżniać to, co jest istotą, od różnych zjawisk, które towarzyszą doświadczeniu mistycznemu. W potocznym rozumieniu często mistyka jest utożsamiana właśnie z tymi zjawiskami. Czy to zawieszenie działania zmysłów, czy bilokacja, lewitacja, stygmaty. A przecież to nie jest istota mistyki. To jest tylko zjawisko, które towarzyszy, które jest postrzegalne może dla otoczenia. Można też próbować odnaleźć pewne cechy wspólne tych nadzwyczajnych zjawisk oraz spoczynku w Duchu Świętym. Święta Teresa z Awila w sprawozdaniach duchowych wymienia 5 rodzajów ekstazy i pierwszy, o którym ona mówi, opisuje w ten sposób, że dusza traci kontakt z otoczeniem, skierowana jest wyłącznie ku Bogu, a jednocześnie jest świadoma w jakiś sposób tego, co się dzieje wokół niej, chociaż z poczuciem takiego dużego dystansu. I Teresa zaznacza, że nie jest to pełne zjednoczenie i że ono dokonuje się jeszcze głównie w woli. Istotą oczywiście nie jest sama utrata kontaktu z otoczeniem, ale wewnętrzna uwaga, która jest bardzo mocno skierowana ku Bogu. Jest to głębokie poznanie Boga, chociaż niespekulatywne, trudne do nazwania słowami. Tak jak Teresa to ujmuje, ona prowadzi do głębokiej pokory i pragnienia doskonałej służby Bogu. Spoczynek w Duchu Świętym nie jest na pewno związany koniecznie z tak zaawansowanym etapem życia duchowego, jak ekstaza, o której pisze święta Teresa, ale można dostrzec pewien istotny, podobny element. To jest ta utrata kontaktu z otoczeniem, pewnego rodzaju uśpienie władz, a jednak to uśpienie nie jest utratą świadomości, ale tak jakby takim szczególnym wyostrzeniem świadomości, które powoduje, że człowiek całkowicie koncentruje się na Bogu. I stąd wydaje mi się, że też płynie to późniejsze pragnienie pogłębienia życia duchowego. Że to doświadczenie trudno jest zapomnieć, że ono jest tak głębokie, tak zapadające w pamięć, że staje się rzeczywiście motywacją, że człowiek wie, że wszystko, co dostrzega na zewnątrz siebie, nie jest w stanie swoją intensywnością, swoim pięknem równać się z tym przeżyciem. W obydwu przypadkach to doznanie, to zjawisko nie jest skutkiem jakiegoś ludzkiego wysiłku, ale jest suwerennym działaniem Boga, więc jest to przeżycie bierne. Innym zjawiskiem, które też można dostrzec, chociaż nie u wszystkich osób, które doświadczają spoczynku w Duchu Świętym, jest odczucie jakiegoś ciepła wewnętrznego. I też możemy zastanawiać się, czy ma to jakiś swój odpowiednik u mistyków. Owszem, już u ojców pustyni było takie skojarzenie, że intensywne doznanie Boga często powoduje ogień wewnętrzny, pewnego rodzaju żar, który też nie jest porównywalny z ogniem fizycznym. Później jeden z moich ulubionych mistyków, XIV-wieczny mistyk angielski Richard Roll, regularnie doświadczał tego i wręcz utożsamiał to, że jeżeli jest kontemplacja, to jest też, musi być też to ciepło takie mistyczne. I ciekawe, że właśnie wiele osób doświadcza czegoś takiego i też mówi, że to nie jest ogień, on jest w pewnym sensie fizyczny, jest bardzo konkretnie odczuwalny, a jednak nie jest to tak, jakby ktoś go parzył, to nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz. Jeszcze raz chcę podkreślić, że ekstaza i spoczynek w Duchu Świętym są czymś różnym, ale jest pewne podobieństwo, jest tu reakcja natury człowieka na nieproporcjonalną do tej natury łaskę nadprzyrodzoną. Jedno i drugie jest też biernym doznaniem, jedno i drugie prowadzi do wielkiego pogłębienia życia duchowego. Ekstaza oczywiście zdarza się rzadko, związana jest z wyższymi etapami życia duchowego. Spoczynek natomiast może się zdarzyć w każdym stadium życia duchowego. I oczywiście spoczynek, no nie wiem, czy można powiedzieć, że jest zjawiskiem powszechnym, ale jest zjawiskiem częstym. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek epoce w życiu Kościoła można powiedzieć, że było naraz tylu mistyków w jednym miejscu, co zdarza się na spotkaniach modlitewnych, charyzmatycznych. Kolejne pytanie, które chciałem postawić. Dlaczego spoczynek zdarza się właśnie w pewnych okolicznościach i u pewnych osób? Dlaczego to nie jest zjawisko, które za każdym razem zdarza się? I być może część odpowiedzi jest właśnie w tym, co już ksiądz biskup powiedział, że jest to jak ten wątek, który zmienia się. Nie w każdej epoce Duch Święty musi działać tak samo. Część odpowiedzi na pewno jest związana z podmiotem, który doświadcza, czyli większa wrażliwość, emocjonalność, jakiegoś rodzaju pęknięcie w naturze. Po części mogą być wyjaśnienia, dlaczego na tym samym spotkaniu modlitewnym część osób doświadcza spoczynku w Duchu Świętym, a część nie. I wręcz mogę to powiedzieć z praktyki nie tylko mojej, wielu liderów, którzy prowadzą modlitwę, jest duże prawdopodobieństwo, że pewne osoby padną. To znaczy, można się spodziewać, że jeżeli modlitwa będzie intensywna, to ta osoba spocznie w Duchu Świętym. I właśnie tutaj szukał, w tym tutaj widziałbym przede wszystkim w ich naturze odpowiedź, że jest coś jakby niezałatwione w ich naturze, albo jest pewnego rodzaju dezintegracja psychiczna, która powoduje takie napięcie i Duch Święty przychodzi w taki sposób, że tego człowieka w pewnym sensie uwalnia, że żeby mógł zadziałać Duch Święty, to musi tego człowieka powalić na ziemię. Czy musi? Na pewno. To jeszcze za chwilę chcę do tego wrócić. Natomiast no, faktem jest, że tak się dzieje. Druga kwestia to jest kwestia okoliczności. Dlaczego ten spoczynek w Duchu Świętym zdarza się częściej w przypadku niektórych prowadzących modlitwę niż u innych? Zdarzają się osoby, czasem księża, czasem świeccy, często przyjeżdżający z zagranicy, którzy najpierw budują atmosferę, tworzą pewnego rodzaju napięcie i to działa oczywiście na sferę emocji i zwłaszcza u takich osób wrażliwych to powoduje właśnie takie napięcie duchowe, a potem to napięcie w pewnym sensie kanalizuje się przez czy to śmiech, czy płacz, czy przez spoczynek w Duchu Świętym. Niekoniecznie trzeba to interpretować w sposób negatywny, bo jeżeli to jest zdrowe nauczanie, jeśli na przykład w tym nauczaniu mowa jest o jakichś ukrytych grzechach, o czym się często zapomina, jeżeli to nauczanie dotyczy bardzo częstych obecnie zaburzonych relacji rodzinnych, to nie widzę powodu, żeby rezygnować z takiego nauczania i może się trzeba pogodzić z tym, że właśnie część osób potem tak będzie na to reagować, że może być to w pewnym sensie zakłócający porządek, ale może to jest potrzebne. Więc niekoniecznie trzeba w ogóle unikać takiego mocnego, działającego na emocje nauczania. Natomiast jeżeli coś należy ocenić negatywnie, to właśnie budowanie napięcia przez jakieś elementy socjotechniki, przez jakieś dramatyzowanie, przez jakieś niezwykłe gesty czy zachowania. Mówiąc prawdę, w katolickich środowiskach w Polsce nie spotkałem się z takimi rzeczami. Być może gdzieś takie nadużycia bywają. Natomiast częściej zdarzają się w protestanckich środowiskach, zwłaszcza gdzieś na zachodzie. Takim przykładem dla mnie wręcz sztandarowym jest coś takiego, co zdarzyło się kilka lat temu, w 2008 roku w Lakeland na Florydzie. To było tak zwane przebudzenie w Lakeland. Zaczęło się to w kwietniu, trwało do sierpnia i właściwie dzień w dzień powtarzał się taki scenariusz, że prowadzący Todd Bentley wychodził na scenę i nauczania było tam niewiele. Było dużo dramaturgii, ale niewiele treści. Natomiast cały czas były właśnie jakieś takie niezwykłe gesty. On był pod względem nawet takim, wystarczyło chwilkę popatrzeć na niego i było w tym coś takiego niepokojącego. Jego sposób prowadzenia tej modlitwy był taki, że podchodził do osoby i może odsunę trochę mikrofon, tak bom, bom! To było tak przerażające, że ja nawet patrząc w telewizji na to, aż mnie coś spinało. Więc wyobrażam sobie, że osoba wywołana na scenę, na którą ktoś krzyczy bam, bam i macha ręką, że ona ma przeżycie bardzo silne. I jak się skończyło to przebudzenie w Lakeland? Skończyło się w ten sposób, że mniej więcej w sierpniu okazało się, że małżeństwo tego Todda Bentleya się rozpada, mocno znalazł jakąś nową panią, prowadzi się niemoralnie i tak dalej, więc generalnie efekty były no, pożałowania godne. Protestanci się zorientowali, że coś jest nie w porządku, więc go odstawili na boczny tor. Stwierdzili, że musi teraz zająć się własną poprawą, a nie nauczaniem innych. Można też próbować zastanawiać się, skąd taki styl się bierze. Po pierwsze, że być może czasem jest tak nauczony człowiek, że tak należy robić. W przypadku tego kaznodziei historia jego życia też pokazuje, On był człowiekiem bardzo zaburzonym, był narkomanem, popełniał wszelkiego możliwego rodzaju grzechy. Nagle nawrócił się i z tego nawrócenia od razu został skierowany do posługi. Nie było właśnie czasu dojrzewania, refleksji i być może stąd potem też taki styl. Więc przed takimi zjawiskami oczywiście trzeba przestrzegać. Wskazując na uwarunkowania psychologiczne, myślę, że nie należy zapominać o najistotniejszym wyjaśnieniu, które gdzieś się lokuje na styku nadprzyrodzoności i natury. To jest kwestia dyspozycji obu podmiotów, to znaczy osoby modlącej się i omadlanej. Jak zauważają dokumenty z Malim, dary Ducha Świętego są udzielane w sposób wolny przez samego Ducha, a jednak zależą od dyspozycji ludzkiej. Tam, gdzie brak świadomości darów, czy to w ogólności, czy konkretnego daru, tam, gdzie brak oczekiwań, tam też prawdopodobieństwo udzielenia tego daru jest niskie. I odwrotnie, tam, gdzie jest duża otwartość na dary, także konkretnie jak spoczynek w Duchu Świętym, tam te dary udzielane są powszechnie. I nie jest to tylko kwestia teoretyczna, nawet w aspekcie historycznym. Można pokazać moment, do którego ta świadomość darów była powszechna. To jest mniej więcej do przełomu IV i V wieku, kiedy spodziewano się, że przy udzielaniu sakramentu chrztu i bierzmowania wystąpią dary. I one występowały. A potem one zostały w pewnym sensie, jeden z autorów takiego terminu używa, zostały zmonastycyzowane. Czyli, że oczekiwano, że ci doskonalsi je dostaną, a rzesza wiernych już niekoniecznie. I rzeczywiście to oczekiwanie zostało wygaszone i stąd też powszechne udzielanie tych darów zmniejszyło się. Nie było nigdy takiej epoki, żeby ich w ogóle nie było, ale nie było tak powszechne. Konkluzje teologiczne i może też duszpasterskie. Spoczynek wydaje się reakcją na działanie Ducha Świętego, na jego moc. Istotą jest działanie Ducha Świętego w duszy człowieka, które ma na celu pogłębienie relacji z Bogiem w różnym aspekcie u różnych osób. Uzdrowienie wewnętrzne, przezwyciężenie blokad wewnętrznych. Należy zwracać większą uwagę na tą istotę niż na zjawisko, które towarzyszy temu, co tam się dzieje. Pytaniem, które dla mnie jest pytaniem otwartym, jest to, czy zamiarem Ducha Świętego jest faktyczne takie chwilowe odebranie człowiekowi władzy nad własnym ciałem, czy jest to raczej pewien uboczny efekt działania Ducha Świętego, który może dokonać tego, mógłby dokonać tego, co się dokonuje w spoczynku, bez samego zjawiska spoczynku. I trudno tu udzielić jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Dla mnie przesłanką wskazującą, że jest to raczej skutek uboczny, jest to, że wiele osób nigdy nie doznało spoczynku, w tym ja sam i autor monografii, a jednak doświadczyło tego, co jest istotą spoczynku. Czyli bez tego całkowitego zawieszania władzy nad własnymi nogami, można powiedzieć, że lekkiego uginania się nóg w trakcie modlitwy doświadczałem, ale nie było takiego momentu, żebym rzeczywiście walnął o ziemię, żeby mnie ktoś musiał łapać. Jeśli słyszę opisy osób, które doświadczają spoczynku, od razu w moim sercu się budzi wspomnienie, tak, ja też tego doświadczyłem, że to jest tego samego rodzaju łaska. Przyjmując, że spoczynek sam w sobie jest nie tyle darem, co zjawiskiem towarzyszącym działaniu Ducha Świętego, łatwiej jest też uniknąć jakichś niepotrzebnie uogólniających ocen duszpasterskich czy teologicznych. U podłoża dostrzegalnego zjawiska mogą być bowiem różne czynniki. Nie każda utrata władzy nad własnym ciałem, czy też poszczególnymi zmysłami, nawet w kontekście modlitwy, musi być autentycznym doświadczeniem mocy Ducha Świętego. Nie należy też zakładać, że siła reakcji jest proporcjonalna do samej mocy działania Ducha. Ta siła reakcji zależy również, a może nawet w pierwszej kolejności, od dyspozycji człowieka, który tego doświadcza. Osoba, która nie doświadczyła czy nie doświadcza spoczynku, może w rzeczywistości doświadczać silniejszego, czy przynajmniej równie silnego działania Ducha Świętego, które prowadzi do podobnych, a może nawet większych owoców w życiu duchowym. Dlatego w praktyce duszpasterskiej nie należy chyba podkreślać niezwykłości czy rangi zjawiska spoczynku, natomiast należy ukierunkowywać ludzi na otwarcie się na działanie Ducha Świętego, którego celem jest uświęcenie samego wierzącego, pożytek całej wspólnoty wierzących, a od Ducha Świętego zależy, jakimi środkami się posłuży. Jeżeli zechce posłużyć się takim środkiem jak spoczynek w duchu, to należy mu pozwolić. Dziękuję bardzo.